bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy. Przy mikrofonie ojciec Paweł Mroczek i zapraszam do wspólnej audycji Szukając Słowa Bożego. Jest to audycja, która przygotowywuje nas do przyjęcia Słowa Bożego, ukochania Słowa Bożego i życia Słowem Bożym, które usłyszymy w niedzielę podczas Eucharystii. Drodzy, naszym gościem dzisiaj jest ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego świętego Jana Pawła diecezji włocławskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla we Włocławku, Ruzinowie, katecheta w szkole podstawowej w Brzeziu koło Włocławka oraz wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie. Bardzo serdecznie, księże doktorze, witamy.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Księże doktorze, niech Duch Święty nas prowadzi. Polećmy się Jemu. Niech ta nasza modlitwa do Ducha Świętego będzie taką naszą prośbą, by to nasze spotkanie ze Słowem Bożym przynosiło jak najlepsze owoce.
Niech nas ogarnie
Duch Święty dotknie nas, byśmy dobrze przeżyli to spotkanie. Drodzy, prosimy o przygotowanie sobie, jeśli kogoś jest lekcjonarz, przygotowanie sobie lekcjonarza. Mamy drugą niedzielę zwykłą, rok A, cykl czytań biblijnych drugi. Jeśli ktoś nie ma takiej możliwości, a większość z was na pewno nie macie swoich lekcjonarzy w swoich domach, dlatego prosimy o przygotowanie Biblii. Otworzenie, pierwsze czytanie będzie z Księgi proroka Izajasza, 49 rozdział, wersety 3, potem od 5 do 6. Psalm responsoryjny to jest psalm 40 lub 39, wersety 2ab i 4ab, od 7 do 8a i od 8b do 10. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, pierwszy rozdział, pierwsze trzy wersety, od 1 do 3. I słowo Ewangelii, Ewangelia według Jana, pierwszy rozdział, wersety od 29 do 34. Księże doktorze, przekazujemy głos i prosimy poprowadzić nas przez tą drogę prowadzącą na spotkanie z żywym zmartwychwstałym Chrystusem w Jego Słowie.
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę. Z nadzieją czekałem na Pana, a On pochylił się nade mną. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Nie chciałeś ofiary krwawej ani z płodów ziemi, lecz otworzyłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. W zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Głosiłem Twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu i nie powściągnąłem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie. Kolejny raz pragniemy pochylić się nad Słowem Bożym, razem z psalmistą. Raz jeszcze chcemy skosztować tego Słowa, które smakuje jak dobrze wypieczony chleb. Liturgia Słowa Bożego drugiej niedzieli okresu zwykłego nadal nawiązuje do minionych świąt, do Bożego Narodzenia, objawienia Pańskiego, chrztu Pańskiego, o charakterze epifanijnym, to znaczy objawieniowym. Słowo Boże ukazuje misję Jezusa Chrystusa. Odpowiedzią na słowa Boga Ojca, ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jest świadectwo świętego Jana znad Jordanu. Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jezus przedstawiony przez Ojca jako umiłowany Syn, teraz jest ukazany jako niewinny baranek, który stał się ofiarą przebłagalną za grzech całego świata. Dziękując Bogu Ojcu za niepojęty i niezwykły dar Jego Syna, wsłuchajmy się w treść Jego słów. Z księgi proroka Izajasza. Pan rzekł do mnie: Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w Tobie się rozsławię. Wsławiłem się w oczach Pana. Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. A mówił: To zbyt mało, że jesteś mi sługą. dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela. Ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Czytanie z księgi proroka Izajasza żywo nawiązuje do Epifanii, czyli objawienia się Boga. Aby lepiej zrozumieć Słowo Boże głoszone z mocą przez proroka, musimy przyjrzeć się znaczeniu kluczowego słowa. Od czasów Homera Epifanią nazywano ukazanie się bóstwa, które miało przebywać na ziemi w postaci ludzkiej lub jako światło czy głos, by udzielić człowiekowi wszelkiej pomocy. Epifania mogła być doświadczana przez wszystkich albo tylko przez wtajemniczonych i wtedy miała charakter misteriów, tajemnic. Epifanie dały początek licznym miejscom kultu, w których modlono się o następne objawienia. W hellenistycznym i rzymskim kulcie władca był otaczany czcią boską i obdarzany tytułem albo przydomkiem Epifanes. Antioch IV, na przykład Epifanes. Epifanią była także oficjalna wizyta króla w mieście lub zasiadanie przez niego na tronie w sali audiencyjnej, przyjmowanie gości. Król ukazywał się w swym majestacie. W Egipcie natomiast faraon ukazywał się ludowi w oknie Epifanii. W tym dopiero kontekście możemy mówić o objawieniu się na kartach Starego i Nowego Testamentu innego króla, Mesjasza, który objawiając siebie otwiera przed człowiekiem każdego czasu i każdej epoki perspektywę otwartego nieba, Królestwa Niebieskiego. Sługa pański Ebed Adonai, zapowiadany przez proroka Izajasza, to dla nas chrześcijan Mesjasz, Jezus Chrystus, który poprzez swoje objawienie się światu objawia chwałę Boga Ojca w Duchu Świętym, a przez mękę i śmierć zbawia nie tylko wybrany lud Izraela, ale całą ludzkość. I mamy tutaj do czynienia z uniwersalizmem zbawczym. Tyś sługą moim Izraelu, w Tobie się rozsławię, ustanowię Cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Am Aretz. Dokładniej. To jest w Izajaszu w rozdziale 49, w wersetach 3 i 6. Jezus Chrystus, przyjmując naturę ludzką, nie umniejsza wielkości swego bóstwa, ale podnosi sponiewieraną grzechem godność człowieka, składając za nią całopalną ofiarę z samego siebie, czyniąc go godnym udziału w chwale Syna Bożego. Człowiek zatem jako dziedzic Bożej obietnicy stanie przed Bogiem jako Jego przybrane dziecko. Obiecane dziedzictwo jest jednocześnie dla nas zobowiązaniem do bycia jak Chrystus, światłością dla pogan, czyli tych, którzy jeszcze nie odkryli miłości Ojca. Prorok Izajasz, zapowiadając przyjście Mesjasza Chrystusa, wzywa nas, ludzi XXI wieku, do ewangelizacji, to znaczy objawiania Chrystusa swoim życiem innym ludziom. To właśnie nasze serce ma stać się oknem Epifanii, czyli ukazania się Boga światu. Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Usłyszeliśmy przed chwilą radosną nowinę, którą przekazuje nam z mocą święty Paweł, przekonując nas w swoim liście, że każdy z nas został od momentu poczęcia powołany do świętości, która byłaby dla nas niedościgniona, gdyby sam Jezus Chrystus nas nie uświęcił. Poprzez swoje przyjście na świat w ludzkiej naturze, poprzez swoje objawienie się, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Paweł przedstawia się jako nadawca pisma, używając greckiego imienia Paulos i nie waha się używać tytułu apostoł, który pojawia się obok imienia, a który wydaje się znany i akceptowany przez adresatów. Tytuł ten pojawia się niemal we wszystkich wprowadzeniach do listów, i tych prywatnych, indywidualnych, i tych bardzo uroczystych, z wyjątkiem pierwszego listu do Tesaloniczan i listu do Filipian. Wyraża szczególny autorytet Pawła jako wysłannika Boga na wzór starotestamentalnych proroków. W odróżnieniu jednak od dawnych proroków Starego Testamentu, święty Paweł jest wybrany i powołany, kletos greckie, przez Jezusa Chrystusa, aczkolwiek z wolą Bożą, telema teu. Warto zwrócić tutaj uwagę na kontekst społeczno-kulturowy i wynikającą z niego sytuację młodego kościoła w Koryncie, która motywuje świętego Pawła do napisania listu do wspólnoty chrześcijan, którą sam nazywa pieczęcią swego apostołowania. Pierwszy list do Koryntian jest zatem odpowiedzią świętego Pawła apostoła na pismo od Koryntian, pełne pytań i wątpliwości, jakie zrodziły się u nowo nawróconych przez niego chrześcijan w chwili upadku i powrotu do dawnego pogańskiego stylu życia. Święty Paweł, uświęcony łaską Jezusa Chrystusa, bo to właśnie Jego Chrystus, podnosząc z niewoli grzechu, czyni szczególnym narzędziem do głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu. I właśnie ten Paweł patrzy teraz na człowieka oczyma swego mistrza. Nie przez pryzmat grzechu człowieka, jego słabości, niewierności Bogu, ale przez pryzmat uświęcenia go mocą Chrztu Świętego. Ponadczasowość Słowa Bożego pozwala nam widzieć siebie w młodym, powstającym Kościele Koryńskim i słyszeć słowa świętego Pawła, które umacniają nas i dają nadzieję kroczenia ziemskimi drogami ku niebu w świetle świętości Boga. Nasz udział w świętości Boga dokonuje się przez promień Jego łaski. Świętość jest zatem darem Boga, a nie osiągnięciem człowieka. Ewangelii według świętego Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Zwiastowany przed chwilą fragment Ewangelii według świętego Jana zawiera świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie. W słowach Jana znad Jordanu wybrzmiewa głos proroków Starego Testamentu zapowiadających Chrystusa jako sługę Pańskiego, światłość dla pogan, Księcia Pokoju, Emanuela, oblubieńca przychodzącego do oblubienicy, czyli wspólnoty ludu Bożego, i wreszcie Baranka Bożego, gładzącego grzech świata. W osobie Jana Chrzciciela odnajdujemy wzorzec postawy człowieka wobec wielkości Stwórcy i Jego zbawczego planu dla świata. W całej swej pokorze i uniżeniu przed tajemnicą Boga, Jan Chrzciciel, który był po ludzku krewnym Jezusa z Nazaretu, podkreśla pierwszeństwo i bóstwo Chrystusa. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Wypowiedź Jana Chrzciciela w wierszach od 29 do 34, ukazująca Jezusa z Nazaretu jako Mesjasza, zawiera cztery motywy mesjańskie. Obecność Ducha Świętego, Jezus jako Mesjasz, nieznany mąż, jako Syn Boży i jako Baranek Boży. Wszystkie cztery motywy w znaczeniu podstawowym wskazują, wręcz oznaczają Mesjasza Chrystusa. Święty Jan widzi Jezusa jako przychodzącego, greckie słowo erchomenos. W ten sposób wypełnia się tu zapowiedź proroka Izajasza. Oto Pan przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Mamy to u Izajasza w rozdziale 40, wersecie 10. Święty Jan apostoł obwieszcza, że przychodzi On, aby zgładzić grzech świata. W tej typowej tylko dla świętego Jana ewangelisty formie zawarta jest tradycja rabiniczna o zniknięciu grzechu ludzkości na końcu czasów. Tradycja rabiniczna żydowska podkreślała, że cały lud wybrany będzie skąpany w świętości Boga lub odziany w Jego świętość i zapanuje powszechna wierność Bogu. W regule zrzeszenia z Qumran, znad Morza Martwego, możemy znaleźć takie stwierdzenie: lecz Bóg w tajemnicach swej roztropności i w mądrości swej chwały wyznaczył koniec istnieniu przewrotności i grzechu, w czasie nawiedzenia na zawsze je wytępi i pośle męża Bożego i wyleje na niego ducha prawdy jak wodę oczyszczenia od wszelkich nieprawości i fałszu tego świata. Święty Jan w pierwszym swoim liście, w rozdziale 3, wersecie 5, wskazuje wyraźnie na zwycięską, triumfującą rolę Chrystusa nad grzechami ludzi, gdy stwierdza: wiecie, że On się objawił po to, aby zgładzić grzechy, w Nim zaś nie ma grzechu. Jednak w wypowiedzi świętego Jana nie chodzi o poszczególne grzechy indywidualne ludzi, lecz o grzech świata, czyli o zniszczenie królestwa grzechu, korzenia grzechu, stanu świata oddzielonego od Boga przez grzech niewiary. Zapowiedź powszechnego zbawienia i przywrócenie pierwotnej harmonii z raju, która mieści się w wierszu 29, mogła być przypisywana postaci tajemniczego świętego Jana Chrzciciela, głosu z pustyni. Wskazany przez świętego Jana Chrzciciela Jezus z Nazaretu gładzi, greckie ho airon, grzech świata. Grecki czasownik airein, gładzić, jest także równoważnikiem czasownika ephienai, przebaczać. Są one w greckiej wersji Starego Testamentu, czyli w Septuagincie, używane zamiennie: gładzić, przebaczać. W tradycji żydowskiej w dniu pojednania, Yom Kippur, przez liturgiczny gest arcykapłana
działa sam Jahwe i przebacza. Gładzi, przebacza i gładzi grzechy ludu. Baranek Boży, greckie sformułowanie ho amnostu teu, jest w całej Biblii najodpowiedniejszym i najważniejszym tytułem mesjańskim. Tytuł Baranek Boży według uczonych egzegetów w tradycji biblijnej i Starego i Nowego Testamentu oznacza baranka paschalnego, czyli baranka ofiarnego. Sługa Boży w języku aramejskim, Talija, jest odpowiednikiem hebrajskiego tale, dosłownie oznaczające baranka. Święty Jan w swoim świadectwie o Jezusie z Nazaretu przedstawia go jako baranka Bożego na sposób epifanijny, czyli objawieniowy. Izajaszowe wyrażenie ten, który idzie, erchomenos, zostaje tu zmienione na idzie mąż, ar erchetai, aner. To znaczy oblubieniec. Jezus Chrystus jawi się nam zatem jako baranek Boży i oblubieniec, który przychodzi do oblubienicy ludu Bożego. Taka epifania, taki obraz Mesjasza, oblubieńca i baranka Bożego, przychodzącego do swojej wspólnoty Kościoła w każdym czasie, prezentuje święty Jan Chrzciciel. Bóg poprzez zbawcze dzieło swego Syna Jezusa Chrystusa wychodzi do nas z okna nieba, aby ukazać się światu. To jest prawdziwa epifania Boga, odsłonięcie się Jego ludzkiej twarzy. Można powiedzieć, że Bóg ukazał tu swoją ludzką twarz w wizerunku, ikonie twarzy Jezusa z Nazaretu, Baranka Bożego, gładzącego grzech świata w każdym czasie.
Naszym gościem dzisiaj, który prowadzi nas drogą Słowa Bożego do spotkania z Chrystusem, jest ksiądz dr Marek Raszewski, moderator dzieła biblijnego świętego Jana Pawła diecezji włocławskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla we Włocławku, Ruzinowie, katecheta w Szkole Podstawowej w Brzeziu koło Włocławka oraz wykładowca egzegezy Pisma Świętego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia tej audycji, zapraszamy do telefonowania do naszego studia. Podaję, przypomnę, numery telefonów dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, telefonia w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, a dla naszych słuchaczy za granicę dwa numery telefonów 4856 to są kody na Polskę i na Toruń kierunkowe i telefon 655 23 33 lub 655 23 66. Serdecznie zapraszamy. Księże doktorze, te czytania niedzielne wprowadzają nas w pojęcie też takiej drogi świętości, objawienie właśnie Boga, który jest świętym. Dokonuje się to właśnie z inicjatywy samego Pana Boga. Teraz pytanie takie, bardzo wielu ludzi dzisiaj, kiedy słyszy o to Baranek Boży, nie rozumie za bardzo, o co chodzi. Czy mógłby ksiądz, doktor, jeszcze bardziej tutaj nam przybliżyć, o jakiego baranka tutaj chodzi?
Przede wszystkim chodzi tutaj o baranka Bożego, baranka paschalnego, baranka ofiarnego, składanego podczas Paschy. Krew baranka paschalnego, zwierzęcia, miała uratować Izraelitów od śmierci, kiedy znajdowali się oni w Egipcie. Krew baranka miała znajdować się na odrzwiach domów Izraelitów, kiedy anioł śmierci przechodził, aby ręką karzącą ukarać pierworodnych w Egipcie. I tak samo krew baranka Jezusa Chrystusa, którą pomazane są nasze serca, ratuje nas od śmierci już nie tej fizycznej, ale od tej śmierci duchowej. I tutaj właśnie Jezus jest tym jedynym barankiem. Już nie jest to ofiara zastępcza, zwierzę, jego krew, ale jest to sam Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, baranek paschalny, jest zarazem arcykapłanem, czyli tym, który składa siebie samego w ofierze, jest i ofiarnikiem składającym, i ofiarą, czyli barankiem paschalnym, którego krew gładzi, a właściwie sprawia, że możemy żyć wiecznie.
Księże doktorze, czyli jesteśmy w kontekście paschalnym. Pascha jest takim wydarzeniem, które prowadzi nas do wolności, do rzeczywistości, która jest zupełnie inną niż ta gdzieś tam niewolnicza, gdzieś skowana. Jak my powinniśmy przeżywać tę naszą wolność i tą naszą paschalną, ten paschalny wymiar w kontekście tego słowa, które usłyszeliśmy?
Słowo pascha, czyli pesach, przejście, można rozpatrywać w kilku wymiarach, mianowicie w wymiarze historycznym, horyzontalnym, w wymiarze wspominania dawnego wydarzenia, przejścia z niewoli egipskiej do wolności dzieci bożych, do wolności w ziemi obiecanej. Paschę można rozpatrywać jako nawrócenie, wejście w siebie, metanoję, przemianę, przejście z rzeczywistości grzechu do wolności dziecka Bożego. I paschę można rozpatrywać w wymiarze wertykalnym, pionowym, mianowicie do momentu naszej śmierci, kiedy wieczność zostaje przecięta przez czasoprzestrzeń, czyli odwrotnie, czasoprzestrzeń przecięta zostaje przez wieczność. To jest to przejście z tego świata do nowego życia, do rzeczywistości wieczności. Jest to ten wymiar eschatologiczny, czyli trzy wymiary paschy. Człowiek, chrześcijanin, to człowiek paschalny, czyli człowiek przejścia, który w różnych wymiarach przechodzi z rzeczywistości grzechu, słabości do stawania się świętym.
Już mamy pierwszy telefon, księże doktorze. Halo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto Krystyna dzwoni?
Krystyna.
Witamy pani Krystynę i słucham.
Za głos, bo taki przeziębiony troszkę. Ale dziękuję za tę refleksję i tak przypominamy, że coś tak zdryga przed tym barankiem, że nie chce być zabity, nie chce być oskarżany, nie chce, no boi się, prawda, ale jak mamy tę pamiątkę Eucharystię Świętą, która przypomina to wyprowadzenie z niewoli egipskiej, później ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu i my w Eucharystii stale jesteśmy zanurzani i odnawiani do życia Bożego, do bycia dzieckiem Bożym, byśmy byli zdolni, prowadzeni przez Ducha Świętego, prawda? I tutaj widzę wielką pomoc Maryi, Matki Bożej, którą otrzymaliśmy podczas wykonania Jezusa, kiedy Jezus powiedział to Matka do świętego Jana. I tu widzę właśnie ten lęk znika przez obecność Maryi w naszym życiu. Tu po prostu wypełnianie swoich obowiązków sumiennie i wobec Boga, wobec później, jak ono widzimy w tej rzeczywistości, prawda, kim mamy być. Tak mi oddawali życie pierwszym. No i dzisiaj chrześcijanie są tak atakowani, my jakoś białe męczeństwo przeżywamy, ale musimy tu ufać i z tych sakramentów, szczególnie właśnie, prawda, z tej Eucharystii na przykład korzystać, z którą sprawują ojcowie księża i musimy się modlić o powołanie żeby każdy z nas znalazł Królestwo Niebieskie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Krystyno. Oddajemy głos naszemu gościowi.
Serdecznie dziękuję Pani Krystyno za to piękne świadectwo. Każda Eucharystia jest rzeczywistością paschalną. Każda Eucharystia na kanwie anamnezy, czyli wspominania, powiem więcej, urzeczywistniania tego, co dokonało się ponad 2000 lat temu w Wieczerniku, czyli objawienia się Boga na ołtarzu. Bóg objawia się jako Baranek Boży w sposób bezkrwawy, ale tak samo realny jak zawsze. Eucharystia jest ponawianiem ofiary krzyża. Jest przywołaniem, jest oknem, w którym ukazuje się nam Jezus Chrystus w słowach: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, grzechy indywidualne, dlatego mamy to sformułowanie grzechy, ale też mamy sformułowanie janowe, grzech świata, czyli powszechna nieprawość, powszechne odstępstwo od samego Pana Boga. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Jest kolejny telefon. O, już się nam rozłączyło. Jest. Halo, słuchamy Radio Maria.
Jest kolejny telefon.
Halo, słuchamy. No niestety ktoś nie wyłączył radio i nie słyszymy się. Bardzo prosimy, dzwoniąc do studia, żeby wyłączyć radio, ponieważ nie jesteśmy w stanie się skomunikować. Drodzy, dzisiejszy gość, ksiądz dr Marek Rzeszowski, biblista, moderator dzieła biblijnego świętego Jana Pawła diecezji włocławskiej, przybliża nam czytania najbliższej niedzieli, czytania, które prowadzą nas do przeżycia spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym. Bardzo często ksiądz, księże doktorze, podkreślał to słowo objawienie. W jaki sposób my powinniśmy dzisiaj przeżywać właśnie to, że Bóg bardzo konkretnie nam się objawia? Na co mielibyśmy zwrócić uwagę?
Doświadczając obecności Boga w swoim życiu, to znaczy Jego objawienia się, później dajemy świadectwo o tym innym ludziom. Mianowicie chrześcijanin to jest kolejna Ewangelia. Piąta, szósta, dziesiąta, tysięczna. Każde ludzkie życie, chrześcijańskie życie, jest kolejną wersją Ewangelii Jezusa Chrystusa. To my jesteśmy taką księgą otwartą, takim ewangeliarzem, z którego inni czytają, że Bóg wchodzi w relację z człowiekiem, że człowiek prowadzi z nim rozmowę, że może z nim rozmawiać, że może doświadczać jego obecności na Eucharystii. A człowiek, który doświadcza objawienia Boga w swoim życiu, który zakochał się w Panu Bogu, daje świadectwo dla innych. To jest to, takie świadectwo dał święty Jan Chrzciciel, który do samego końca, do złożenia swojego życia w ofierze za Chrystusa. I dokładnie w prefacji o Janie Chrzcicielu mamy takie, można znaleźć takie słowa: do końca swego życia Jan Chrzciciel świadczył o światłości i wskazywał na baranka, którym jest Jezus Chrystus.
Czyli mamy też zwrócić uwagę na to, że my też jesteśmy powołani do tego, żeby otwierać rzeczywistość Boga innym ludziom.
Współcześnie mamy takie pojęcie zwiastun. Często pojawia się w internecie właśnie zwiastun jakiegoś filmu, jakiejś dobrej książki, lektury. Tak samo jest właśnie to pojęcie wykorzystane w terminologii biblijnej, mianowicie zwiastun, chrześcijanin to zwiastun Jezusa Chrystusa. W Ewangelii świętego Łukasza uczniowie na przykład nie idą za Jezusem, tylko Jezus posyła ich przed sobą, do każdego miasta i wsi, dokąd sam przyjść zamierzał, posyła po dwóch, po trzech, posyła swoich uczniów jako zwiastunów, że on ma przejść.
Mamy kolejny telefon. Halo, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, moje imię Paweł.
Witamy, Panie Pawle.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kochani, ja powiem tak. To jest dobra nowina, dzisiejsze czytania. I to nie znaczy, żeby każdy akurat dostąpił tego zaszczytu Chrystofanii albo Epifanii, albo to jest, znaczy od razu powiem, że jest to razem powiązane. Często. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest tak wielkim wydarzeniem, że On jako Syn Boży, Bóg, trzecia osoba boska, jest w stanie wszystko. Czyli tylko osobiście w Ewangelii tam są pewne warunki. Oczywiście jest i posłuszeństwo, jest i również prośba, jest również całkowite oddanie. Jest wiele takich tam tekstów, które trzeba wypełnić, nie? Ja akurat miałem taki bardzo trudny byłem sytuacji, się całkowicie oddałem Panu Jezusowi, chociaż jeszcze wtedy nie byłem katolikiem, byłem tylko chrzczony. Ale to, co zobaczyłem i dotknąłem, to przerosło moje najśmielsze oczekiwania. I chcę tylko powiedzieć, że oczywiście te Chrystofanie i Epifanie nie są jakby to powiedzieć, masowe, dlatego że wtedy każdy by się zaczął sprzeczać, prawda? A Panu Jezusowi nie chodzi o to, żeby się ktoś sprzeczał z kim, że a może ty mi bardziej kochasz, może ty mi, a dlaczego ty byłeś u mnie, a on był... Nie, to jest dobra nowina skierowana do wszystkich, a więc chrzest, którym chrzci Pan Jezus w Duchu Świętym. Ten chrzest każdy z nas, ja go już przeszłem, ale każdy, nie należąc do żadnej organizacji kościelnej, ale każdy przejdzie ten chrzest, to znaczy łatwiej jest go przejść oczywiście w kościele, w sakramentach. To się z tym stuprocentowo zgodzę, bo teraz mam wszystkie sakramenty nadrobione. Dlaczego? Ponieważ proszę sobie wyobrazić, kobieta i mężczyzna, prawda, i jest wtedy ile? O 100% zwiększona szansa, prawda, poznania Pana Jezusa, nie? Bo to jest łączenie. Także, no, krótko, nie będę za dużo mówił, bo mogę się rozpowiadać.
Tak, bardzo temat. Prosimy, Panie Pawle, jeszcze już są kolejne telefony, żebyśmy mogli
tak,
też...
Tak, z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, dziękujemy, oddajemy głos naszemu gościowi.
Bogiem.
Księże doktorze.
Panie Pawle, bardzo dziękuję za to świadectwo, ale mogę tylko jedynie dopowiedzieć, bo tu trudno jest do tych wielu wątków odnieść się. Mianowicie Pan mówi o pojęciu epifanii, czyli o objawieniu się Boga w naszym życiu, albo my mamy być narzędziem epifanii, czyli objawienie się Boga innym. Tak jak kapłan podczas procesji niesie Pana Jezusa w monstrancji, objawia Go ludowi Bożemu. Dalej, kiedy my przyjmujemy Jezusa do swojego serca, nasze serce staje się Jego świątynią, to nasze rozpromienione oblicze staje się dla innych. Tak jak oblicze Mojżesza, który schodził z góry Synaj, to też była teofania, czyli objawienie się Boga Mojżeszowi, to wszyscy zauważyli, że jego twarz promieniała. Nasza twarz też promienieje, kiedy odchodzimy od ołtarza z Jezusem w sercu, czyli objawiamy go innym ludziom. Dziękuję.
Dziękujemy. I kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Jerzy z Malborka.
Witamy, Panie Jerzy.
Szanowni drodzy kierze i kierze prowadzący, prelegencie. Mam takie pytanie, takie może ciekawostkowe, takie bardziej. No, tak się... No, chodziło mi o to, że Jan mówi w swojej Ewangelii pisze, jest napisane, że on mówi, ja nie znałem go. Przybył kuzynem. Teraz właśnie o to chodzi mi, czy oni nie mieli kontaktu, bo wiadomo, że na początku, to spotkajcie ze sobą jeszcze jako jak to się mówi, płody, nie? Ale mi chodzi o to, czy oni już kontaktów nie mieli z sobą potem, czy coś, mówi, ja go nie znałem. O to mi chodzi, tak w tym sensie się, takie chciałem pytanie zadać.
Dziękujemy pięknie, panie Jerzy.
Szczęść Boże.
I słuchamy odpowiedzi
naszego gościa. Bardzo dziękuję. Mianowicie to jest takie bardzo trafne spostrzeżenie i bardzo ciekawe. Mianowicie Ewangelia nie stwierdza, czy oni mieli z sobą realny kontakt, spotykali się, rozmawiali z sobą, byli krewnymi. Można by było powiedzieć takim współczesnym językiem dziecka. Znali się z piaskownicy. Czyli znali się jako dzieci, znali się jako krewni w sensie ludzkim. Ale tak jak powątpiewali o Jezusie jego najbliżsi, kiedy ten przyszedł do rodzinnej synagogi do Nazaretu. Skąd on to ma? I co za nauka? I jakie cuda dzieją się przez jego ręce? Ale czy nie jest to syn cieśli? Czy nie jest to syn Józefa? Czy jego siostry i bracia nie mieszkają wśród nas? Tamci powątpiewali. Święty Jan Chrzciciel, mimo tego, że zna Jezusa jako człowieka, jako swojego krewnego, rozpoznaje w nim jednocześnie samego Boga. Oto nadchodzi ten, nadchodzi. On używa formuły takie jak w księdze Daniela, kiedy syn człowieczy, Bar Enasz, dokładnie, przychodzi na obłokach przedwiecznego. On używa tego sformułowania przepięknego. Oto nadchodzi te, oto nadchodzi. Czyli dokładnie jako syn człowieczy, jako syn Boży. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy, mamy kolejny telefon. Halo, słucham Radio Maryjo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto dzwoni?
Serdecznie dziękuję za dzisiejsze nauki. I ja sobie pozwolę...
Prosimy się przedstawić, żeby nam łatwiej było.
Ja sobie pozwolę z Biblii...
Ale raz jeszcze bardzo proszę przedstawić się, kto dzwoni.
Romuald z Torunia.
Witamy, panie Romualdzie.
Ja sobie pozwolę przytoczyć werset z Biblii, tłumaczenie Księgarni Świętego Wojciecha, trzecie tłumaczenie z okazji stulecia tej Biblii, no więc stulecia tego wydawnictwa bardzo bogato komentowane. I 11 rozdział, werset 2. I spocznie na nim duch Jahwe, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch umiejętności i bojaźni Jahwe. I w bojaźni Jahwe znajdzie upodobanie. A więc pełnia już w Izajaszu jest przywołana pełnia Ducha Świętego. To, co my mamy, mówimy o siedmiu darach Ducha Świętego, chociaż w Biblii hebrajskiej jest mowa o sześciu, ale u nas jest powtórzane, jest siedem przytoczone i ta bogata nauka. A więc orężem Jezusa Chrystusa to był pełnia Ducha Świętego w nim. Ale moje pytanie jest takie. Dlaczego obecnie nie używa się potocznie właśnie i spocznie na nim duch Jahwe? W innym miejscu jest mowa, kiedy Bóg mówi, imię moje jest Jahwe. A więc nie używa się tego imienia, tylko zastępuje się Pan. A to jednak jest zupełnie inna wymowa, kiedy taką treść w ten sposób się czyta. I druga prośba, żeby czcigodny ksiądz był łaskaw ubogacić nas, może jeżeli chodzi o zwrot, który jest śpiewany albo mówiony przed czytaniem Ewangelii. Alleluja, ponieważ hallelujah. Ponieważ ja rozmawiałem z kilkoma osobami, to w ogóle, no to jest wesołego alleluja. A więc bardzo serdecznie proszę o wyjaśnienie tych dwóch rzeczy i ubogacenie nas. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Romualdzie. I przekazujemy głos naszemu gościowi.
Wszystkiego dobrego.
Z panem Bogiem.
Panie Romualdzie, bardzo dziękuję. Odpowiadam. Mianowicie słowo Jahwe, święty tetragram, czy Jehowa, bo w zależności jak będzie ułożona masora, czyli jak będą ułożone samogłoski, tak będziemy czytać. Do naszych czasów nie zachowała się poprawna wymowa tego imienia. Mamy J-H-W-H. Czyli dokładnie J, H, Waw i H. I teraz odpowiednio się ułoży samogłoski, wychodzi Jehowa, Jahwe. Obydwie formy mogą być poprawne. Natomiast to imię nie było wypowiadane w tradycji żydowskiej do dnia dzisiejszego, kiedy pobożny Żyd widzi J-H-W-H i jest Baruch Ata Eloheinu i dokładnie jest tam J-H-W-H, czyli błogosławiony jesteś Panie Boże Eloheinu, Jahwe, tam nie czyta Jahwe, tylko dokładnie czyta Adonai albo Hashem. Adonai, czyli Pan, albo Hashem, twoje imię jest niewypowiedziane. Tylko raz arcykapłan wypowiadał święte imię Boga Jahwe w czasie święta Yom Kippur, kiedy 8 dnia miesiąca Tishri, to jest wrzesień, październik, przełom września, października, 8 dnia tego miesiąca, kalendarza księżycowego, wchodził do miejsca świętego świętych Aaron HaKodesz i wypowiadał święte imię Boga. Raz tylko. Natomiast Żydzi przez szacunek dla tego imienia używają zasady dokładnie kereketiv, kereketav, czyli co jest napisane, to czytaj, albo co nie jest napisane, to czytaj. To były zasady właśnie. I tak jest właśnie z tym świętym imieniem. I przez szacunek dla tradycji starotestamentalnej my tego imienia nie czytamy, nie wypowiadamy. Oczywiście w rzeczywistości akademickiej, jak w wykładach, możemy używać. Natomiast w liturgii przez szacunek dla tradycji Starego Testamentu nie wypowiadamy tego imienia. Zresztą na pewno sam Jezus jako Bóg i jednocześnie pobożny Żyd nie wypowiadał tego imienia. To jest pierwsze. Drugie, chodziło o słowo hallelujah albo allelujah. Dokładnie chwalcie Jahwe, albo wychwalajcie Pana. Bo tu wiadomo, że nie będziemy czytać tego Jahwe, tylko będzie, bo to skrót, hallelujah, hallelujah, czyli dokładnie krótka albo skrócona forma Jahwe. Chwalcie Jahwe, ale dokładnie oddajcie chwałę Jahwe. A co znaczy oddać chwałę Jahwe? Hebrajskie słowo chwała, kabot, dokładnie oznacza nie tylko oddanie czci, śpiew, taniec przed Bogiem, ale to oznacza, to dokładnie także oznacza ciężki kamień na ramionach. Co to oznacza? Że ja nie tylko wychwalam Boga śpiewem, tańcem, modlitwą, ale także czuję ciężar Jego słów. Tak samo jak mamy szacunek dla rodziców swoich. Mamy ogromny szacunek dla swoich rodziców. Oddajemy im chwałę. To oddać chwałę rodzicom to nie tylko pocałować ich rękę, ucałować ich, ale to także czuć ciężar ich starości, ich choroby. I tak samo jest z Panem Bogiem. I wychwalać Pana Boga, wypowiadając słowo Alleluja, to nie tylko wychwalać w sensie śpiewu, tańca, modlitwy, ale także to jest poczucie ciężaru, o którym powie Pan Jezus, że moje jarzmo jest słodkie, ciężar lekki. Dziękuję.
I kolejny telefon. Halo, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Księdzu profesorowi Markowi, ojcu Pawłowi stokrotne Bóg zapłać za tą egzegezę Pisma Świętego. No, taką radością się podzielę, że akurat kiedy ksiądz profesor mówił, to mieliśmy wizytę Pana Jezusa, bo wszedł kapłan z kolędą, no in persona Christi, i tak te uczucia się jakoś tutaj jedne przez drugie przewijały. Obiecał również duchową obecność ksiądz kardynał Dziwisz w tej wizycie, kiedyś powiem o szczegółach, ale to, co bym chciał powiedzieć odnośnie, tam takim słowem, takim zwornikiem do tego pierwszego i ostatniego czytania, no jest to, co się nazywa misją, misja. Ale ja bym się chciał nad takim, bo tam było to pytanie naszego radiosłuchacza i chciałbym się właśnie nad tym zatrzymać, bo było to pytanie o to Alleluja. I teraz powiedziałbym tyle. Jeszcze może chwileczkę, bo święty Maksym Wyznawca powiedział, że kiedy szatan przybił ciało Pana Jezusa do krzyża, to w tym momencie wypił sam na siebie truciznę i kiedyś taki właśnie dominikański teolog powiedział do mnie w Rzymie, ponieważ dotknął jego bóstwa. Ale ja bym chciał z wdzięczności do księdza profesora powiedzieć jedno. Zastanawialiśmy się od lat z żoną, bo tam jest u świętego Jana taki zwrot, że baranek jakby zabity. I teraz co tutaj się w tym kryje? To, co było to o czym była mowa wcześniej, w tej katechezie, egzegezie, bo Pan Jezus został dokładnie zabity, dokładnie umarł, ale w tym jakby mieści się właśnie tam ta odpowiedź na to Alleluja. Ale to jakby pokazuje objawienie się zmartwychwstania. Tak krótko powiem i niech ksiądz profesor coś mi na to odpowie, bo jest dla mnie taka teheza szczególnym przeżyciem. Może kiedyś jeszcze dodatkowymi przemyśleniami będę miał okazję się podzielić. Także Bóg zapłać za tą Eucharystię Słowa Bożego, w którą nas wprowadza ta właśnie niedziela najbliższa, która również jest niedzielą oblicza Pańskiego. Bóg zapłać, całuję kapłańskie ręce.
Dziękujemy,
i księdzu profesorowi i ojcu Pawłowi, i niech wam Pan Bóg błogosławi, a wy błogosławcie nam, bo jesteśmy jednym wspólnym kościołem. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Księże, doktorze, słuchamy.
Serdecznie dziękuję za to piękne świadectwo. Odpowiadam, mianowicie Chrystus, baranek, jakby zabity, oznacza śmierć Jezusa, jednocześnie jego życie. W języku greckim mamy słowo theos, zoos, czyli Bóg żywy, ale jeszcze używamy takiego terminu theos, zoontos, czyli żyjące. Dokładnie żyjący, czyli tutaj pokazany jest dynamizm życia Boga. Tak samo jak o człowieku możemy powiedzieć, możemy antropos bios i możemy powiedzieć antropos biontos, czyli taki z ADHD, taki ruchliwy bardzo. I tak samo właśnie mamy w życiu duchowym, mamy i Jezus Chrystus jako baranek, który objawiony jest dokładnie w Apokalipsie, mamy dwa pojęcia jeszcze objawienia, ale o tym zaraz powiem, mianowicie jest stojące, zabity, żyjące. W romańskich przedstawieniach krzyża i Chrystusa ukrzyżowanego widzimy go nie z głową zwieszoną, ale jest to już Jezus na krzyżu uwielbiony, żywy, żyjący. I mamy te słowa jeszcze objawienie, epifania. Mamy epifania, czyli objawienie się, ukazanie się Jezusa w oknie nieba albo nieba nad nim, bo to dokładnie mamy to nad Jordanem. I jeszcze bardzo ciekawe, drugie objawienie to jest apokalipsa. I to jest objawienie się, tak jak woda, czyli deszcz spada z nieba na ziemię, aby ją urzeźnić, tak Słowo Boże spada na glebę naszego serca i objawia nam Boga. To jest to właśnie apokalipsa. Czyli mamy właśnie apokalipsę w sensie, mamy objawienie się jako epifanię i mamy objawienie się jako apokalipsa. Ukazanie się w oknie nieba, a jednocześnie Apokalipsa, wylanie się Słowa Bożego jak życiodajnej wody z nieba na ziemię, czyli na glebę naszego serca. Dziękuję.
I kolejny telefon. Halo, Radio Maria, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto dzwoni?
Z tej strony Barbara.
Witamy Pani Barbaro i słuchamy.
Parafianka Małowska, księdza przeboszcza, no właśnie. I chciałam przede wszystkim pozdrowić księdza profesora, chciałam pozdrowić i życzyć wiele łask Bożych na Nowy Rok, błogosławieństwa Bożego w kapłańskiej posłudze i darów Ducha Świętego z parafii właśnie Malanowa. I dla Radia Maryja i Telewizji Trwam. Dziękuję.
Dziękujemy pięknie i przekazujemy głos naszemu gościowi.
A ja serdecznie pozdrawiam Malanów, moją rodzinną parafię. Chciałbym jedynie tutaj w tym miejscu powiedzieć, że zawsze o was pamiętam i dzisiaj, kiedy sprawowałem mszę świętą przed moim wystąpieniem, to właśnie sprawowałem tę mszę świętą za wszystkich, którzy stanęli na mojej człowieczej i kapłańskiej drodze. Właśnie dzisiaj. Zapewniam o swojej modlitwie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo serdecznie. Księże doktorze, jeszcze jeden telefon. Halo, słuchamy Radio Maria.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto dzwoni?
Słuchaczka z Opolskiego. Kochani.
Jak pani ma na imię? Może się pani przedstawić?
Elżbieta.
Pani Elżbieto, witamy. I
słucham. Chciałam się zapytać, żeby ksiądz profesor mówił, jakby tłumaczył, co to jest bóstwo, gdzie go mogę, czy się to zobaczy, czy się dotknie. Taka bardzo mnie dręczy nieraz właśnie ta nazwa. Bardzo bym prosiła i serdecznie Bóg zapłać za wszystkie te katechezy. Z całego serca dziękuję.
Dziękujemy pani Elżbieto i słuchamy odpowiedzi księdza doktora.
Pani Elżbieto, słowo bóstwo, czyli dokładnie słowo bóstwo oznacza samego Boga, który jest niedościgniony, nieogarniony ludzkim umysłem. Boga nie da się zmierzyć. Nawet o Bogu nie da się w sposób dosłowny mówić. Trzeba używać pewnych alegorii, sformułowań. Czasami trzeba znaleźć takie słowa ludzkie, aby je potem zużytkować do rzeczywistości właśnie teologicznej, aby mówić w taki sposób o Panu Bogu. Ale najpiękniejsze mówienie o Bogu jest nasz czyn miłości względem drugiego człowieka. To jest nasze świadectwo, że Bóg jest wśród nas, że Bóg jest Bogiem. Dokładnie samo określenie słowa ja jestem Bogiem. To znaczy ja jestem. Nawet to sformułowanie Jahwe. Jestem, który jestem. Echiech, Asher, Echiech. Ale pojęcie samego Boga. Bóg po prostu jest. Jest kimś, kto jest naszym Panem, naszym Bogiem, Zbawicielem i jednocześnie towarzyszem drogi do świętości.
Księże doktorze, bardzo szybko nam czas mija dzisiaj. Nie wiem, czy to jest właśnie ze względu na to, że taki temat mamy i Słowo Boże tak nas prowadzi, czy tak ciekawie ksiądz doktor tutaj nam wszystkim odpowiada, ale jeszcze przyjmiemy jeden telefon. Halo, słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalany Jezus i Maria zawsze dziewita.
Teraz i zawsze. Kto dzwoni?
Mam pytanie do księdza kochanego. Pytałem tysiące kapłanów.
Proszę się przedstawić, proszę powiedzieć.
Józef z Dolnego Śląska.
Witamy, panie Józefie.
Otóż pytałem tysiące kapłanów, bo żadania nie udzieliło mi prawidłowo. Po co być świętym? Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy. I słuchamy odpowiedzi. Krótkie pytanie, księże doktorze. Po co być świętym?
No, to jest bardzo takie krótkie pytanie, bardzo konkretne. Nie wiem, czy zdołam odpowiedzieć na to pytanie, bo jest to pytanie i trudne, i łatwe.
No mamy bardzo mało czasu.
Mogę jedynie powiedzieć o sobie. Chciałbym być świętym w normalności, w życiu, w codzienności. Matka Teresa z Kalkuty mówiła o sobie, że chciałaby być świętą, ale taką świętą, która by nie siedziała w niebie, tylko wciąż by jeszcze pomagała innym. Takim świętym chciałbym być. A jednocześnie po co być świętym? Bo to jest pytanie, po co być świętym? Dlaczego być świętym? Zbawionym. Chciałbym być zbawionym, bo święty to człowiek zbawiony. Pamiętam, kiedy prowadziłem rekolekcję dla dzieci w Lublinie i kiedy zapytałem, kto chce z was zostać zbawiony, wszystkie dzieci się zgłaszają, a kiedy powiedziałem, że kto chce z was zostać świętym, nagle się zgłasza jedna, druga osoba, jedno, drugie dziecko, czyli oddzielamy świętość od zbawienia. Świętość to jest zbawienie, osiągnięcie zbawienia. To jest oglądać Boga w wieczności. Chciałbym go po prostu oglądać.
Zadaniem tej audycji, księże doktorze, jest, jak nazwanie audycji jest, szukając Słowa Bożego, czyli szukamy żywego Boga.
Szukanie, studiowanie.
Studiowanie, tak? Właśnie, i to doprowadza nas do przeżycia spotkania z Nim, nie tylko tu poprzez antenę, ale przede wszystkim podczas liturgii niedzielnej, do której ta audycja też ma nas przygotować. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ja przypomnę, że naszym gościem w studiu dzisiaj jest ksiądz dr Marek Kraszewski, moderator dzieła biblijnego świętego Jana Pawła diecezji włocławskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla we Włocławku, Ruzinowie, katecheta w szkole podstawowej w Brzeziu koło Włocławka, zatem też mający taki dokładny, piękny przykład i z życia wzięty i też doświadczenie bycia wykładowcą nie tylko na uczelniach, ale też i w szkołach w przekazie, tym najmłodszym naszym, oraz wykładowcy egzegezy Pisma Świętego w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, oddział w Koninie. Bardzo serdecznie dziękujemy, księże doktorze.
Ja jedynie chciałbym sparafrazować na zakończenie psalm 40, który jak złota wstęga łączy Stary i Nowy Testament. Mianowicie tak go sparafrazowałem dla was, drodzy. Pochylasz się nade mną, Panie. Czynisz me serce oknem objawienia się Ciebie. Włóż w moje usta pieśń Twojej chwały. Otwórz me uszy, bym usłyszał nawoływanie tęsknoty za Tobą z ust moich braci zagubionych w zgiełku współczesnego świata. Oto przychodzę, Panie, przenieś mnie z królestwa grzechu do królestwa światła. Zanurz mnie w morzu Twojej miłości. Ty zapisałeś moje imię swoją świętą krwią w Księdze Wieczności. Poślij mnie jak Izajasza, apostoła Pawła i Jana Chrzciciela do wielkiego zgromadzenia tych, którzy czekają, by Twoje prawo zamieszkało w ich sercu. Serdecznie wszystkich pozdrawiam.
Bóg zapłać. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu doktorowi Markowi Raszewskiemu i wszystkim słuchaczom, wszystkim tym, którzy do nas się dodzwonili, którzy wzięli aktywny udział.